To wydanie zaczynamy od wypadku w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Po obsunięciu mas skalnych trwa tam akcja ratownicza. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem. Głównym tematem system obrony powietrznej Patriot. W faktach także głos rolników po pierwszej fali upałów w Polsce. Jak twierdzą rolnicy, dramatu na polach nie ma. Jest trzecia, zaczynamy. W sobotę wieczorem, tuż po 21 w zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice w rejonie GG3 doszło do oberwania mas skalnych w czyszczonym zbiorniku retencyjnym. Czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie KGHM Polska Miedź. W rejonie zagrożenia znalazło się 3 pracowników. 2 górnicy są już pod opieką lekarzy i niedługo będą transportowani na powierzchnię. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Aktualnie trwa akcja ratownicza mająca na celu odszukanie i wydobycie 3. poszkodowanego. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Teksasie wzrosła do co najmniej 43 osób, w tym 15 dzieci. Wciąż poszukiwanych jest 27 osób, głównie uczestników obozu dla dzieci Camp Mystic. Z obozu ewakuowano część osób, a wszyscy uczestnicy wymiany z Polski są bezpieczni. Powódź wywołały gwałtowne opady deszczu, które spowodowały wystąpienie z brzegów rzeki Guadalupe. Akcja ratunkowa na miejscu trwa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski bardzo dobrze ocenił ostatnią rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Jeśli chodzi o rozmowę z prezydentem
Stanów Zjednoczonych, która odbyła się w piątek, była to prawdopodobnie najlepsza rozmowa, jaką odbyliśmy w tym czasie. Najbardziej produktywna. Omówiliśmy kwestię obrony powietrznej i jestem wdzięczny za tę chęć pomocy. System Patriot jest właśnie kluczem do jego ochrony przed zagrożeniami balistycznymi.
Klucz do zachęstu od balistyki.
Mówił prezydent Ukrainy. Zełenski kontaktował się z Trumpem w związku z Dniem Niepodległości świętowanym w Stanach. Wśród tematów rozmów pojawiła się także rozmowa o ewentualnej wspólnej produkcji uzbrojenia.
Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM.
Tłumy mieszkańców i turystów oglądały zmagania najlepszych zawodników i zawodniczek w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej, które odbywają się na krakowskim rynku głównym. Kwalifikacje wygrała wczoraj Aleksandra Mirosław, 2. miejsce zajęła Natalia Kałucka, a do najlepszej 16 z 7. miejsca awansowała jej siostra Aleksandra. Emocji na krakowskim rynku głównym nie brakowało.
Panie i panowie, Ola Mirosław!
Nie spodziewałyśmy się takiej tutaj imprezy. Zaskoczone jesteśmy. Wspaniała impreza.
Widowiskowa.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Inaczej się to ogląda w telewizji, a inaczej na żywo. Emocjonalnie. Coś wspaniałego.
Robi trochę inne wrażenie?
Te same emocje, niemniej jednak zobaczyć na żywo, to jest to.
Usłyszał od kibiców nasz reporter Paweł Konieczny. Okazja, aby podziwiać zmagania na żywo, już dziś. Finałowe wspinanie rozpocznie się o 12:05. Chociaż gleba jest sucha, a deszcz bardzo się przyda, to dramatu na polach nie ma. Tak mówią nam rolnicy z Lubelszczyzny po pierwszej tego lata fali upałów.
Te rośliny, które teraz są już w fazie dojrzewania, generalnie zboża, rzepak, groch, tak naprawdę tej wody dużo nie potrzebują, ale są też rośliny, które są w trakcie wegetacji. Burak cukrowy, kukurydza czy soja. Tutaj jak najbardziej woda jest potrzebna, tylko żeby nie było gwałtownych zjawisk.
Powiedział nam Łukasz Kańczugowski, rolnik spod lubelskiego Stasina. A teraz wracamy do tematu, o którym mówiliśmy obszernie w piątkowych faktach. Chodzi o zagrożenia czyhające na nieletnich w internecie. Najmłodsi coraz więcej czasu spędzają w mediach społecznościowych, korzystają z komunikatorów, mimo że ich regulaminy zabraniają wpuszczania na nie osób przed 13 rokiem życia. Dzieci wchodzą też bez problemu na strony z pornografią. W ochronie najmłodszych przed treściami tylko dla dorosłych ma pomóc m.in. edukacja zdrowotna. To nowy, nieobowiązkowy przedmiot, który pojawi się w szkołach od września. I o tym z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer rozmawiał nasz dziennikarz Michał Radkowski.
Przede wszystkim zachęcamy wszystkich rodziców, żeby zdecydowali, że ich pociechy będą chodzić na ten przedmiot, dlatego że edukacja zdrowotna zawiera 10 działów na każdym poziomie. To jest od 4 klasy szkoły podstawowej, jeszcze przez 3 lata w szkole ponadpodstawowej. W edukacji zdrowotnej chodzi o holistyczne podejście do zdrowia człowieka. I tam poza takimi zagadnieniami jak aktywność fizyczna, zdrowa dieta, jak zdrowie psychiczne, czyli to jak radzić sobie z trudnościami, stresem, trudnymi sytuacjami życiowymi. Jest również informacja, gdzie szukać pomocy w razie czego, w jaki sposób szukać pomocy również dorosłych, czyli coś, co byśmy chcieli, żeby nasze dzieci zawsze wiedziały. Tam jest również oczywiście w klasach 4-6 dokładnie kwestia dojrzewania, ale tam są bardzo ważny element, jakim jest duży dział dotyczący internetu i profilaktyki uzależnień. My mamy w coraz większym stopniu sytuację, w której młodzi ludzie napotykają zagrożenia w internecie, z których ich rodzice często nie zdają sobie sprawy. Przecież wiemy, że jest taka sytuacja, że jeżeli wieczorem dziecko mówi, że ja chcę wyjść, to rodzic dokładnie się wypyta, gdzie chcesz, czy będziesz bezpieczny, może cię odprowadzę, do której będziesz i tak dalej. Natomiast równocześnie młodzi ludzie surfują po internecie właściwie bez żadnej kontroli rodziców. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że spędzają w tym internecie 4,5 godziny średnio dziennie.
Tak wynika z raportu Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. To jest bardzo dużo. To są alarmujące dane, bo one też pokazują, że połowa nastolatków ma kontakt z treściami dla nieletnich.
Rzeczywiście, jeżeli przeczytamy raport Internet Dzieci, to dowiemy się, że co trzecie dziecko w wieku od 7 do 14 lat sięga po treści pornograficzne. Dzieci masowo korzystają z social mediów przed 13 rokiem życia, w momencie, w którym one są przystosowane dla dzieci od 13 roku życia wzwyż.
Tak przynajmniej jest zapisane w regulaminie, ale to jest martwy przepis.
Dokładnie. Mamy martwe przepisy. Mamy sytuację, w której te zagrożenia tam są takie, o których wcześniej rodzice nie wiedzieli. Sexting, grooming, spotkanie z ludźmi, którzy naprawdę mogą zagrażać, bo mogą po prostu spróbować nawet w realu się spotkać. Ale również takie zagrożenie, że wrzucimy gdzieś nasze zdjęcie, ono zostanie przerobione przez sztuczną inteligencję i zostanie wykorzystane na przykład do hejtu przeciwko nam, co kończy się nawet samobójstwami albo próbami samobójczymi. W związku z tym tych zagrożeń w internecie jest bardzo dużo, dlatego dla nas jest to bardzo ważny jeden z 10 działów, internet i profilaktyka uzależnień, w którym ostrzegamy przed pornografią, przed zagrożeniami, które idą z internetu, przed tym, że tam rzeczywiście jest mroczna strefa, której często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy.
Czy w związku z tym ten przedmiot jednak nie powinien być obowiązkowy, a nie tak jak jest, tak jak planowane jest teraz, że będzie fakultatywnym?
Ja się dziwię tym wszystkim na prawicy, którzy spróbowali z przedmiotu, który ma realnie wpływać na bezpieczeństwo, zdrowie dzieci, przedmiot, który ma charakter ideologiczny, to jest przedmiot wiedzowy. W tej chwili odbywają się studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej dla nauczycieli, żeby mogli zdobywać nowe kwalifikacje. Większość z nich to są akademie medyczne, to są szkoły, które rzeczywiście realnie uczą nauczycieli wiedzy dotyczącej zdrowia człowieka. I musimy zdawać sobie sprawę, że każdy odpowiedzialny rodzic powinien chcieć, żeby jego dziecko wiedziało to dokładnie, czego będzie uczyć edukacja zdrowotna. My przygotowujemy bardzo szerokie i szkolenia dla nauczycieli, i są studia podyplomowe, i będą materiały dostępne, scenariusze lekcji. To wszystko przygotowujemy na 1 września i liczymy, że rodzice będą rozumieć, że to jest przedmiot, który ma działać na korzyść ich dziecka. To nie jest przedmiot ideologiczny, to jest przedmiot, który zawiera treści związane ze zdrowiem, z profilaktyką, z aktywnością, z zdrowym odżywianiem, ze zdrowiem psychicznym, z uzależnieniami. I 1/10 jego jest zdrowie seksualne, które też jest elementem naszego życia, ale tutaj ten materiał nie wybiega poza to, co wcześniej było na wychowaniu do życia w rodzinie, na przedmiocie, który przecież bardzo silnie wspierała w swoim czasie prawa strona.
I o ten komponent ochrony nieletnich przed pornografią chciałbym zapytać, bo pani obiecywała, że on będzie uwzględniony w tym przedmiocie na podstawie wytycznych czy wniosków, które płyną z tego raportu, o którym mówiliśmy. Jak to w praktyce będzie wyglądało?
Rzeczywiście on jest wprost pisany jako jakie zagrożenia. Przede wszystkim młodzi ludzie muszą sobie zdawać sprawę, że po pierwsze, jaki może mieć wpływ na nich śledzenie takich treści pornograficznych, ale również rozumieć, że to nie jest rzeczywistość, że to jest coś, co jest tylko pewnym wyobrażeniem, które ma wzbudzać określone emocje, określony popęd, a nie czymś, co jest rzeczywistością. Ale my nie możemy tylko pozostać na rozwiązaniach dotyczących budowania tej odporności i edukacji, tylko Ministerstwo Cyfryzacji obiecało rozwiązania prawne, które z jednej strony będą realnie ograniczać dostęp do pornografii dla dorosłych, czyli powyżej 18 roku życia, wraz z rozwiązaniami technicznymi, które umożliwią weryfikację wieku. Ta weryfikacja wieku powinna być zarówno w przypadku social mediów, to żeby dzieci poniżej 13 roku życia nie korzystały z nich, jak i również w przypadku dostępu do pornografii, gdzie powinno być granicą ten 18 rok życia.
A jak w praktyce takie lekcje mają wyglądać? Cały czas mówimy o ochronie dzieci przed pornografią. Czy to będą tylko tak zwane pogadanki, czy to będą jakieś praktyczne zajęcia, gdzie młodzież będzie mogła po prostu zobaczyć, jaki wpływ ma korzystanie z takich narzędzi przez nieletnich i jakie szkody to powoduje dla ich psychiki?
Na pewno uruchomimy scenariusze lekcji, które pomogą nauczycielom, bo to jest trudny przedmiot. To jest przedmiot wymagający od nauczycieli wszechstronnej nie tylko wiedzy, ale takiej umiejętności, żeby nie zrobić z tego nudnej pogadanki, tylko rzeczywiście realnie z młodymi ludźmi rozmawiać. Rozmawiać o zagrożeniach, uświadamiać im chociażby prostą rzecz, że ich zdjęcie, które wrzucą wrasobliwie, na przykład koledze, myśląc, że to tylko jemu zaufają, potem może stać się obiektem na przykład pornografii dziecięcej. W związku z tym tych działań, które podejmujemy, jest bardzo wiele, żeby dobrze przygotować nauczycieli. Ja akurat nie jestem ekspertem od edukacji zdrowotnej. Wprowadzamy ten przedmiot i odpowiadam za podstawy programowe w polskiej szkole w znaczeniu nadzoru w ministerstwie, ale myślę, że nauczyciele, którzy uczyć będą w polskich szkołach, są dużo lepiej ode mnie przygotowani do tego, żeby poprowadzić to w sposób ciekawy i w sposób, który da realną wiedzę dzieciom, a co za tym idzie, mam nadzieję, że również rodzicom, którzy zechcą trochę lepiej kontrolować, z czego korzystają dzieciaki.
No właśnie, czy jest zaplanowana w ramach w ogóle całego tego przedmiotu jakaś edukacja dorosłych? To znaczy to, aby uczulać rodziców na to, żeby jednak zwracali uwagę większą na to, co robią ich dzieci z komórkami?
Przede wszystkim we wrześniu, jak będziemy prezentować ten przedmiot, bo jest taki obowiązek, że w momencie, w którym rodzice mogą podjąć decyzję o wypisaniu dziecka z edukacji zdrowotnej, to nauczyciele będą prezentować ten przedmiot. I ja wierzę, że nauczyciele pokażą, jakie są zagrożenia i dla wielu rodziców to będzie coś, co otworzy im oczy. Kiedy uświadomią sobie, że jak ich dziecko jest w swoim pokoju, ale z komórką, to wcale nie oznacza, że jest bezpieczne. Bo czasami mamy takie wrażenie, że jak dziecko jest w domu, to jest bezpieczne. A dziecko w tym momencie może być ofiarą hejtu, może korzystać z pornografii, może być ofiarą hazardu, może dzieć się wiele niepokojących rzeczy i warto, żeby rodzice też o tym wiedzieli.
Czy powinny być jakieś cykliczne spotkania w szkołach, nauczycieli z rodzicami, tak żeby dochodziło do takiej wymiany zdań, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje?
Wiele szkół robi tego typu spotkania, takie profilaktyczne, rozmawiając z rodzicami, ale paradoksalnie najlepiej do rodziców trafia się przez dzieci. Kiedy uczyliśmy segregacji odpadów, to dzieciaki uczyły rodziców na temat tego, jak to się robi. Podobnie wierzę, że ta wiedza, którą zaszczepimy w dzieciakach, ta odporność, którą będziemy budowali w dzieciakach, będzie tym, czym oni się będą dzielić ze swoimi rodzicami, tłumaczyć, jakie są zagrożenia. Szczególnie te młodsze dzieci bardzo często tak chcą się podzielić tą wiedzą i tymi informacjami, dlatego ważne jest, żeby tą wiedzę im dostarczyć.
Czy wprowadzenie zakazu korzystania ze smartfonów jest dobrym rozwiązaniem?
My mówimy bardzo jednoznacznie, że ten sam raport, o którym mówimy, internet dzieci, pokazuje, że z 4,5 godziny średniego korzystania dziennie z internetu, tylko pół godziny to jest czas szkoły. Wprowadzamy nowe narzędzie dla szkół, możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania ze smartfonów w szkole z decyzji szkoły i chcemy to zmienić w ustawie o Rzeczniku Praw Ucznia. Tam są rozwiązania dotyczące statutu. Wzmocnimy możliwość szkoły do wprowadzenia całkowitego zakazu. Ale zdajemy sobie również sprawę, że bez edukacji i bez tego, co się dzieje poza szkołą, to nie będzie skuteczne narzędzie, ponieważ to dotyczy pół godziny z 4,5 z dnia.
Pani mówi, jeszcze dopytam, że wzmocnicie, ale to co to faktycznie będzie oznaczało?
Obecnie w ustawie jest rozwiązanie, w którym szkoła może ograniczyć lub wskazać sposób korzystania z telefonów komórkowych. My chcemy, żeby mogła również wprowadzić całkowity zakaz.
A to będzie dobrowolna, autonomiczna decyzja szkół?
To będą decyzje szkół, bo eksperci mówią dość jednoznacznie, że jeżeli decyzja jest decyzją środowiska szkolnego, czyli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego, to jest ona dużo skuteczniejsza. Bo zawsze, jeżeli wprowadzamy jakikolwiek zakaz, to trzeba też się zastanowić, jaka jest jego skuteczność, na ile on jest przestrzegany. Im bardziej jest to decyzja samodzielna, tym zakaz jest lepiej przestrzegany.
Usłyszał od Katarzyny Lubnauer dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Do tematu bezpieczeństwa dzieci w sieci wrócimy w Faktach o czwartej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.